Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matuszewska, a w studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, powołana niedawno do zespołu do spraw wskaźników efektywności kompetencji pielęgniarek i położnych utworzonego przy Ministerstwie Zdrowia. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak dziś ocenia się efektywność pracy pielęgniarek i położnych? To są jakieś umowne kryteria, czy one są ściśle określone? Jak to wygląda w praktyce?
Większość kryteriów jest oficjalnie znana, natomiast nie mamy przepisów prawnych, które w Polsce obligują placówki medyczne do oceny takich wskaźników efektywności kompetencji pielęgniarek i położnych. Jedynie szpitale akredytowane, część z nich starają się analizować, ponieważ są one oceniane podczas procesu standaryzacji.
Czyli jakbyśmy to mieli powiedzieć, tak na ludzki język przełożyć, nie każdy szpital, nie w każdym mieście, nie każdy powiatowy, nie każdy specjalistyczny, jeśli tej akredytacji nie ma, stosuje jedne te same kryteria, bo jakieś kryteria oceny na pewno są w każdej z tych placówek, prawda?
Tak, to prawda. Natomiast jeżeli my nie mamy przepisów prawnych, które obligują placówki medyczne do oceny tego typu efektów, to one praktycznie nie istnieją.
Czyli można powiedzieć, że nikt nie ocenia tego, czy pielęgniarka dobrze pracuje, w cudzysłowie mówiąc, biorąc wyraz dobrze, w cudzysłów go biorąc, czy nie pracuje dobrze, czy właściwie, nikt tego nie wie.
To zależy, ponieważ sama ocena pracy pielęgniarek może być też realizowana przez na przykład ocenę poziomu satysfakcji pacjentów.
No i pacjenci oceniają, czy ktoś jest miły na przykład, tak?
Tak, dlatego, że jest
bardzo ważne, ale to nie ocenia też kompetencji takich stricte zawodowych, medycznych, prawda?
Tak.
Pacjent, nie są w stanie ocenić pacjenci chyba
pacjent
raczej.
Pacjent nie ma takiej wiedzy, ani też możliwości, dlatego że pacjent nie wie, jak prawidłowo pielęgniarka powinna wykonać określoną procedurę. On tylko ocenia to, czy była dla niego miła, czy udzieliła informacji.
Czy on się czuł z nią bezpiecznie.
Tak.
Czy bolało, czy nie bolało, czy sprawnie pobrała krew, czy 7 razy musiała robić w kłucie i na tej podstawie pacjent może ocenić, co oczywiście też jest ważne, bo to też jest kompetencja jakaś.
Zdecydowanie,
tak?
Jest to jeden z elementów również oceniających efektywność pracy. Zawsze poziom satysfakcji pacjentów był ważny zarówno w opiece nad kobietą i dzieckiem, jak i nad pacjentem dorosłym.
Co w takim razie postawiono jako zadanie przed zespołem ministerialnym, w którym pani pracuje? Co wy macie zrobić w takiej sytuacji, jaką mamy w tym stanie prawnym, że każdy szpital właściwie może robić inaczej?
Ten zespół został powołany po raz pierwszy w Polsce z takim zadaniem. Dlatego, że aktualne władze Ministerstwa Zdrowia doszły do wniosku, że nie zależy im tylko i wyłącznie na liczeniu wskaźników mówiących o liczbie pielęgniarek przypadającej na tak zwane łóżko pacjenta, ale zależy im na tym, aby ocenić efektywność pracy.
Ponieważ ta efektywność, że wejdę w słowo, będzie się różniła w zależności od tej liczby łóżek przecież, bo jeśli pielęgniarka będzie miała 15 łóżek, co chyba się rzadko zdarza, a wiem, że takie są w Europie właśnie kryteria brane pod uwagę, tylko będzie miała 30 łóżek na dyżurze, no to może na przykład nie dać rady być miła dla wszystkich i zrobić wszystko na czas i poradzić sobie z tymi zadaniami. Więc to jest chyba poważny problem, przed którym zespół stoi, prawda?
Tak, ja pozwolę sobie w takiej sytuacji jakby troszkę to przybliżyć, bo początki wskaźników efektywności biorą się właściwie z połowy poprzedniego stulecia. I one ewaluowały. Zaczęły się właśnie od tego, że najpierw liczyliśmy w systemie opieki zdrowotnej liczbę pielęgniarek, liczbę łóżek i tak zwane obciążenie pracą. Ale to nie jest wszystko. Owszem, jeśli my nie przestrzegamy żadnych zasad, no to wiadomo, że nigdy nie będzie dobrze. Natomiast potem, w latach 80. zaczęto bardzo intensywnie zastanawiać się, czy tylko na przykład liczba procedur, ile pacjentów przyjęliśmy, ile zoperowaliśmy, ile świadczeń udzieliliśmy, jest jedynym wskaźnikiem mówiącym o prawidłowym wykorzystaniu tych zasobów ludzkich. No i okazuje się, że nie. Bo nie tylko liczba zarówno lekarzy czy pielęgniarek decyduje o tym, czy osiągniemy efekt terapeutyczny nad naszym pacjentem. W związku z tym zadanie tego zespołu jest wskazanie tych wskaźników, które decydują o efekcie klinicznym. Czyli my nie chcemy wiedzieć tylko, ile pacjentów...
Musi być, żeby nam się spinało budżetowo na przykład.
Tak, czy ile pielęgniarek, ale my chcemy wiedzieć, jakie pielęgniarki przynoszą najwyższą efektywność w procesie terapeutycznym pacjenta. Dlatego, że w Polsce... Kilka lat temu podzieliliśmy pielęgniarki na poziomy kompetencyjne, tak? I mamy te trzy poziomy kompetencyjne i chcemy teraz ocenić, tak? Jako też pracodawcy, no bo docelowo to będzie wszystko robił pracodawca, które kompetencje przynoszą najlepsze efekty terapeutyczne.
Czyli ile musi być specjalistek w danej dziedzinie na oddziale jakimś tam, czy na odcinku jakimś tam, ile może być pielęgniarek
z tak zwanym ogólnym wykształceniem.
Bez takiej konkretnej specjalizacji, a ile jeszcze na przykład takich, które nie mają specjalizacji. Czy to dzisiaj w ogóle możliwe, żeby nie mieć specjalizacji w tym zawodzie?
Tak, jak najbardziej. Specjalistki to jest grupa taka najlepiej wykształcona już i jeszcze z tytułem magistra, tak? Dlatego, że pielęgniarki dzisiaj możemy powiedzieć, że dzielą się na pewne poziomy kompetencyjne. Zaczynamy od pielęgniarek, które no 20 lat temu co najmniej skończyły tak zwane średnie szkoły medyczne i część z nich została jeszcze na poziomie pielęgniarki dyplomowanej, czyli nie ukończyły studiów licencjackich. Natomiast od ponad 20 lat, żeby zostać pielęgniarką w Polsce, trzeba skończyć studia wyższe. I to jest kolejna grupa, to są pielęgniarki z tytułem licencjata pielęgniarstwa. Następnie mamy poziom magisterski, czyli kolejne 2 lata i to część z pielęgniarek realizuje. Również te pielęgniarki mogą ukończyć różne formy kształcenia podyplomowego na każdym z tych poziomów.
Czyli te wszystkie specjalistki to są pielęgniarki z tytułem magistra. Nie można być specjalistką mając licencjat, czy można?
Nie, właśnie można.
Można.
Można i po średniej szkole, i po licencjacie, i po magisterium. Natomiast mamy ewidentną różnicę i to pokazują nam badania naukowe realizowane już od wielu lat w różnych krajach na świecie, jak i w Polsce, że te pielęgniarki, które mają najwyższe kompetencje, czyli mają zarówno studia licencjackie, magisterskie i specjalizacje, to są osoby, które przynoszą najwyższe efekty w tym, co dajemy pacjentowi w formule klinicznej. Czyli
rozumiem, mamy tam... że to się sprawdza na świecie, bo to jest udowodnione naukowo, tak?
Tak, to jest udowodnione naukowo. Mhm. Mieliśmy też badania w Polsce przeprowadzone, które potwierdziły to. Na przykład wyniki tych badań mówią o tym, że jeśli mamy oddział szpitalny, w którym co najmniej 10% pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie, tam mamy lepsze wskaźniki i niższe wskaźniki dotyczące zdarzeń niepożądanych, czyli na przykład mniej zakażeń szpitalnych, mniej upadków, tak? Mniej zgonów i wiele innych rzeczy.
A te wskaźniki efektywności, to co my tak naprawdę mamy na myśli? To z jednej strony są te rzeczy, o których rozmawiamy, powiedziałyśmy, ale na przykład liczba jakichś powikłań, tu też się liczy to.
Tak.
Nie wiem, na przykład pielęgniarki odpowiadają też za terapię odleżynową, tak? Czy żeby tych odleżyn nie było, czy jakieś inne związane z opieką nad pacjentem procedury. To też się mierzy i to też jest jeden z tych efektów, tak?
Tak. Dzięki wprowadzeniu takich wskaźników, ja może wymienię kilka, które najczęściej są stosowane na świecie i które również w tych szpitalach, które powiedziałabym, no, gonią aktualną wiedzę medyczno-menadżerską, bo to się wiąże również z efektywnością kosztową i to jest bardzo ważne dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Świadczenia wykonywane przez pielęgniarki bezpośrednio wpływają na przykład na liczbę odleżyn, na liczbę upadków, ale tych, które są zależne oczywiście od pacjentów, gdzie te ryzyka zostały wcześniej ocenione, tak? Które są zależne od opieki pielęgniarskiej, to jest liczba zdarzeń niepożądanych, jak na przykład zakażenia szpitalne, również rehospitalizacje. To jest taka rzecz, jeżeli pacjent wróci do szpitala z tego samego powodu w ciągu 30 dni od opuszczenia oddziału szpitalnego, to my to nazywamy rehospitalizacją jakby z powodu winy szpitala, a nie tego pacjenta.
No chyba, że musi mieć jakąś inną chorobę leczoną.
Jeżeli jest inna diagnoza,
prawda?
To jest co innego. Ale jeżeli to jest ta sama, to znaczy, że ten pacjent nie był dobrze przygotowany do wyjścia ze szpitala.
I to ma później wpływ też na tą późniejszą akredytację, rozumiem. Te wszystkie czynniki są badane przez ludzi, audytorów, którzy przyjeżdżają i dają bądź nie dają tej akredytacji, tak? Dlatego to jest tak istotne, żeby też w zakresie pielęgniarstwa te czynniki negatywne no, eliminować, prawda?
Zdecydowanie tak. Dzięki wprowadzeniu wskaźników efektywności kompetencji pielęgniarskiej my możemy porównać oddział A z oddziałem B. Na przykład mamy tę samą liczbę pielęgniarek, tak? Mamy tę samą liczbę łóżek, ale mamy zupełnie inne wskaźniki efektywności, czyli inną liczbę odleżyn, upadków, zakażeń, rehospitalizacji, a nawet zgonów. Ale równocześnie to jest też czas pobytu pacjenta, bo w naszych badaniach okazało się, że tam, gdzie mamy oddziały z pielęgniarkami, które posiadają wyższe kompetencje, mamy krótszy czas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym.
Ale zastanawiam się, czy wszystkie oddziały można ze sobą porównać, no bo oddziały tak zwane operacyjne, czyli tam, gdzie jest chirurgia wykonywana jakaś, no to są chyba oddziały, gdzie to ryzyko powikłań jest większe niż na takim oddziale, na przykład, gdzie leżą osoby, no to pewnie są inne te wskaźniki, tak? Choroby wewnętrzne, a chirurgia to będą różne pewnie wskaźniki. Inaczej się te pielęgniarki ocenia i ich efektywność ich pracy.
Zawsze porównujemy oddziały jednoprofilowe, czyli nigdy nie porównujemy interny z chirurgią, tylko chirurgię z chirurgią. Mhm. I też jeszcze możemy tutaj wziąć pod uwagę tak zwany poziom referencyjności placówki medycznej, bo nie możemy porównać oddziału chirurgicznego w szpitalu powiatowym z chirurgią kliniczną, akademicką. Więc zawsze są to oddziały jednoprofilowe.
I zwykle to jest tak, żeby doszło do jakiegoś prawidłowego zdefiniowania tych wskaźników, czy dokonania prawidłowej oceny, która ma poprawiać system i jego działanie. Najpierw trzeba właśnie zdefiniować te wszystkie obszary ryzyka. Jeśli chodzi o szpital, no to ryzyka takiego klinicznego, o tym, co rozmawiamy. Tu już też wszystko to macie zdefiniowane, czy to właśnie zespół dopiero się tym zajmuje i przygotowuje, jakie czynniki należałoby brać pod uwagę? I też bardzo szeroko na to patrzycie? Właśnie od strony oddziałów tych chirurgicznych, przez internę i wszystkie inne oddziały, ale także inne placówki, jak chociażby podstawowa opieka zdrowotna, gdzie również, rozumiem, efektywność pracy pielęgniarek też się powinno mierzyć i pewnie jest mierzona, albo powinna być mierzona.
Ona nie jest mierzona w tej chwili, natomiast powinna być. I tam też mamy wskaźniki, które dotyczą efektywności. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o wiedzę na temat ryzyk klinicznych, ona absolutnie jest całościowa. Dlatego też w tym zespole nie ma tylko osób, które reprezentują zawód pielęgniarki i położnej, ale są też osoby reprezentujące tak zwane struktury analiz danych w ochronie zdrowia, jak Agencja Oceny Technologii Medycznych, jak Narodowy Fundusz Zdrowia, tak? Przedstawiciele departamentów różnych, dlatego że tutaj nie chodzi o stronę jakby kliniczną stricte, że my oceniamy jakąś procedurę medyczną, tylko my oceniamy wskaźniki efektywności, które przełożą się na to, jakie efekty terapeutyczne uzyska nasz pacjent. Czyli tak naprawdę głównym celem jest bezpieczeństwo pacjenta, z drugiej strony poprawa jakości świadczeń i ocena tych wskaźników, ale trzeci element, który bardzo ładnie zawsze był wypracowywany w wielu krajach, bo liderem są oczywiście Stany Zjednoczone, ale też w wielu innych krajach, takich jak Australia, Anglia, to się dzieje, czy Kanada już od lat i tam dzięki wprowadzeniu tych wskaźników i porównywaniu poszczególnych oddziałów, a docelowo szpitali, decydenci mają informację zwrotną, czy to, co wprowadzili w aktach prawnych, jest prawidłowe, czy też nie. Natomiast sam dyrektor szpitala ma oszczędności finansowe, dlatego że on, mając informację zwrotną, że jest na takim poziomie danym wskaźniku, może natychmiast reagować, może przesuwać, może zmieniać procedurę, może poprawiać standard, który jest w danym szpitalu. Więc jest to dla menadżerów przede wszystkim narzędzie szybkiego reagowania.
Czyli my mamy takie narzędzia w Polsce, jakieś takie, które na podstawie algorytmów właśnie wyliczają, czy to wszystko się, nie wiem, metodą ręczną liczy, czy porównuje, nie wiem, tabelki w Excelu. Jak to w praktyce wygląda?
W praktyce jest tak, że te szpitale, w których zarządy przejmują się kosztami i świadczeniami pielęgniarskimi, rzeczywiście takie próby oceny i analizy tego istnieją i dostosowywanie personelu do rodzaju zadań, które w danym miejscu są
do zrobienia. Pytam o to pani profesor, dlatego że mówiła pani dużo o tym, że trzeba porównywać oddziały do oddziałów o podobnym profilu, najlepiej w całej Polsce, gdybyśmy mogli to porównać, w zależności od stopnia referencyjności, tak? Też.
Tak.
No i teraz, żeby to robić dobrze, no to potrzebne są narzędzia, prawda? Tak. A nie żeby każdy według swoich kryteriów tam ustawiał i tak mu wyjdzie, jak mu wyjdzie, albo jak będą chcieli menadżerowie, żeby wyszło, tak? Czy pracownicy. Tylko żeby to była taka prawdziwa ocena i rzetelna, no to trzeba ujednolicić to wszystko. I rozumiem, że po to jest zespół właśnie.
Tak.
Żeby teraz to wszystko ujednolicić, tak żeby można było tej oceny dokonać bez względu na to, czy szpital, czy dana placówka jest w województwie śląskim, czy małopolskim, czy na Pomorzu.
Tak. Tak, ale zespół przygotuje wskaźniki i zasady. Natomiast potem trzeba to przełożyć na codzienne zbieranie informacji. I tak naprawdę, jeżeli szpital ma dobry system informatyczny, bo dzisiaj dokumentacja medyczna jest głównie elektroniczna, więc to nie powinno stanowić żadnego problemu, jeżeli na przykład nie zbierał danych na temat zakażeń, odleżeń, tak już upraszczam, co wydawałoby się dziwne, gdyby tego nie zrobił. To jest kwestia tylko zebrania danych w odpowiednim, powiedziałabym, systemie informatycznym, tak? I potem zbieramy te dane i analizujemy.
No ale teraz co za tym pójdzie? Czy za tym powinny pójść inne wyceny, lepsze wyceny na przykład i premiowanie tego rodzaju działań przez Narodowy Fundusz Zdrowia? Jak to dalej, no wy przygotujecie, prawda? No ale co dalej będzie, żeby zachęcić wszystkich? Czy to będzie ustawowo narzucone, że ma być robione i będzie jakaś nowelizacja ustawy, nie wiem, o zawodzie pielęgniarki położnej, czy ustawy, ustaw szeroko pojętych związanych z funkcjonowaniem szpitali, ustaw medycznych? Czy to będzie dobra wola? Czy to właśnie będzie ten impuls taki finansowy, że ci, którzy zrobią to, będą lepiej mieli finansowo? Jak pani uważa, to powinno się odbyć?
Pani redaktor, w idealnym świecie, tam gdzie rzeczywiście analizuje się koszty systemu opieki zdrowotnej, nie ma potrzeby zmieniania niczego w ustawach o zawodach, dlatego że my jakby te swoje kompetencje mamy, bądź je rozszerzamy. Natomiast to, co jest istotne, to to, że jeżeli płatnik kontraktuje świadczenia, w Polsce mamy bardzo klarowne sytuację, ponieważ mamy jednego płatnika w postaci Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzisiaj jest tak, że jeśli szpital ma akredytację, ma możliwość zwiększenia środków na kontrakt o dany procent. Jeśli nie ma akredytacji, to nie ma. I teraz wyobraźmy sobie idealny świat, tak to się dzieje. Jeżeli mamy lepsze wskaźniki w zakresie świadczeń na rzecz naszych pacjentów, czyli mamy mniej zakażeń szpitalnych, tak? Chociażby ten jeden wskaźnik, który oczywiście dzieli się na kilka innych, to znaczy, że są niższe koszty dla systemu, bo jest mniej antybiotyków, które zużywamy w systemie, jest krótszy czas pacjenta
pobytu. Czyli już
pobytu.
Samo to stanowi pewną premię finansową, można powiedzieć.
To już jest premia dla dyrekcji, ale również dla systemu opieki zdrowotnej. W związku z tym płatnik, mając takie dane, porównuje sobie szpitale i mówi, ty kosztowałeś mnie mniej. Tak? Dlatego, że nie wydałeś tych pieniędzy i ja mogę się z tobą podzielić tymi pieniędzmi. Więc normalnie szpitale, które przynoszą lepsze wskaźniki efektywności, mogą uzyskać większe środki od płatnika, przynajmniej w tej części, której może się podzielić.
Ale to w tym idealnym świecie tak by było, tak? Świat jest nieidealny, niestety. Więc na razie pewnie nie ma decyzji jeszcze, tak? Jak
nie
to ma
jeszcze
wyglądać?
Decyzji, dlatego że nie ma opracowanych wskaźników i nie wszystkie szpitale je analizują. Ale jeśli do tego dojdzie, tak, bo liczę na to, że ta praca no, będzie efektywna i przyniesie nam nowy akt prawny, który będzie dla placówek medycznych obligatoryjnym, to wtedy już pierwszym elementem, który będzie zyskiem dla dyrekcji szpitala, to jest obniżenie kosztów. Tak? Dlatego, że on odpowiednio poukłada personel w zależności od kompetencji i też w ten sposób płaci, prawda? Bo jeżeli ktoś ma wyższe kompetencje, ma wyższą pensję, ale też za tym powinna iść wyższa odpowiedzialność. I ona nam potem przekłada się na efektywność kosztową.
Profesor doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Zespołu do Spraw Wskaźników Efektywności Kompetencji Pielęgniarek i Położnych utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Pani profesor, dużo się ostatnio mówi o tym, żeby pielęgniarki, położne, także fizjoterapeuci mogli zasiadać na przykład w zespołach orzekających o niepełnosprawności. To jest kolejne takie rozszerzenie kompetencji zawodowych, między innymi pielęgniarek i położnych. Wy jako środowisko jesteście w ogóle zadowoleni, bo też są panowie przecież pracują w zawodzie pielęgniarzy. Czy to jest dodatkowe, te uprawnienia, no tylko skomplikują tutaj sytuację zawodową wielu osób?
Jestem przekonana, że rozszerzenie kompetencji zawodowych dla współcześnie funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia pielęgniarek i pielęgniarzy jest bardzo pozytywnym elementem.
Położne nie mogą, tak? Tylko pielęgniarki i położne będą mogły, pielęgniarki i
tak,
pielęgniarze.
Tak, dlatego że niepełnosprawnością zajmuje się tutaj ten zawód. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na sposób przygotowywania zawodowego w tej chwili, gdzie to się wszystko odbywa na studiach wyższych i rzeczywiście ta wiedza jest zupełnie inna niż 30 lat temu, to bardzo dobrze, bo wykorzystujemy kompetencje, które te zawody posiadają.
Mhm. Bo mówi się też sporo o tym, że z tego, co do tej pory można, niewiele pielęgniarek chce korzystać, zwłaszcza tych pielęgniarek, które wykształciły się wcześniej, wiele lat temu i przyzwyczajone są po prostu do trochę innego trybu pracy. Nie są może tak odważne, bym powiedziała, w ordynowaniu na przykład leków, czy z takiej samodzielnej pracy, bez nadzoru. Tego nadzoru medycznego, lekarskiego już przecież nie ma, przynajmniej oficjalnie, tak? Bo to jest równoległa grupa zawodowa, która swoimi sprawami się zajmuje, opiekując się pacjentem. Ale cały czas to chyba jeszcze w głowach trochę, prawda? To się pokolenie teraz zmienia, młode pielęgniarki zupełnie inaczej podchodzą do tego typu problemów i tej samodzielności, są chętni podejmują samodzielne takie praktyki?
Zawód pielęgniarki i położnej uzyskał samodzielność zawodową w 1996 roku, czyli zobaczcie Państwo, ile lat temu. To jest kilka dekad. Ale rzeczywiście ma pani redaktor rację, że w zawodzie są różne osoby. Część z nich jest przygotowana i nawet lubi pracować na zlecenie. Natomiast absolutnie większość chce też autonomii w wybranych obszarach. My zawsze będziemy współpracować z innymi pracownikami medycznymi, jak lekarz, fizjoterapeuta i tak dalej. I tutaj nie ma możliwości jakby pracować zupełnie, że tak powiem, oddzielna orbita. Natomiast te dodatkowe uprawnienia dotyczące chociażby ordynacji, samodzielnej ordynacji leków, wypisywania recept, one funkcjonują od 2016 roku. Czyli zobaczcie Państwo, mamy 10 lat, tak?
Tak. A mało kto z pacjentów wie, na przykład, tak myślę sobie. Tak. Nie wszyscy pacjenci i w ogóle społeczeństwo nawet nie wie, bo też nie było jakiegoś takiego programu społecznego, który by informował ludzi, że można. A to ja dziękuję, ja pójdę do doktora może, tak? Tak pewnie nie jedna z pani usłyszała, jak chciała wypisać chociażby receptę.
To prawda, że jest to problem braku świadomości obywatelskiej, ale to jest wina Ministerstwa Zdrowia, że nigdy nie zadbano o to, żeby zrobić akcję taką promującą tego typu autonomię wśród pielęgniarek, szczególnie w podstawowej opiece zdrowotnej. Ja przyglądałam się sytuacji wtedy, kiedy funkcjonowała pandemia COVID-u, gdzie rzeczywiście ten pierwszy kontakt mógł być załatwiony przez pielęgniarki posiadające
tak
te uprawnienia.
Tak jest w wielu chyba systemach za granicą. W Wielkiej Brytanii, jak ktoś ma katar i jest przeziębiony, to trafia do pielęgniarki, która ordynuje mu właśnie leki, zbada, prawda, osłucha i odsyła do domu, bądź właśnie wysyła, jeśli coś ją niepokoi, dalej na wizytę, czyli robi te pierwsze takie, pierwsze spotkanie pacjenta, to jest z pielęgniarką.
Tak, i my możemy część takich wizyt przeprowadzać, to już weszło prawnie, natomiast brakuje nam jednego elementu, uprawnień do zwolnień z pracy. I to jest rzecz, nad którą w tej chwili jakby środowisko wraz z ministerstwem pracuje. Ja tylko przypomnę, że to jest uprawnienie, które też w wielu krajach no, funkcjonuje od bardzo dawna. Mm-hmm. Przykładem są chociażby te angielskie pielęgniarki, które nie mają żadnego ograniczenia w liczbie dni.
A tutaj u nas ma być ograniczona, tak? Liczba dni.
Tak, wstępny projekt mówi o 5 bądź 10 dniach, no ale powiedziałabym tak, lepsze to niż nic, od czegoś trzeba zacząć, ale no, podzielę się tylko taką informacją, że na świecie nawet taki kraj jak RPA, tak? Czyli w Afryce pielęgniarki mają uprawnienia do wystawienia zwolnień z pracy, a u nas tego jeszcze nie ma.
Ale tam jest chyba deficyt lekarzy zdecydowanie, nawet tych pierwszego kontaktu. Więc to może prawda, to z tego wynikać.
Ale Australia takiego deficytu nie ma. Też takie uprawnienia są. W Kanadzie też są. Mhm. W Nowej Zelandii też są.
Ta dyskusja, o której pani profesor wspomniała na temat szerszych kompetencji, to też ordynowanie innych bardziej specjalistycznych leków, tak bym to nazwała, nie tylko tam paracetamolu czy jakichś podstawowych leków. Zlecanie badań, jakby pani mogła przybliżyć nam, o jakich badaniach się mówi, i właśnie zaświadczenie o niezdolności do pracy, o których już żeśmy wspomniały. I te badania to o co chodzi konkretnie?
To są badania diagnostyczne badania krwi na przykład, tak? Krwi, ale też i rentgen, tak? Badania mikrobiologiczne, no bo jeżeli podejrzewamy infekcję, tak, to też wymazy. Także tutaj ta gama, powiedziałabym tak, w opinii pielęgniarek i położnych ona jest malutka, ale jak patrzymy na to, co jest wykorzystywane, no to ona jest dość dobra.
Bo porównując te propozycje dla naszych polskich pielęgniarek, które gdzieś tam padają w przestrzeni publicznej, z tym, co wykonują koleżanki wasze, chociażby w wspomnianej Australii i Wielkiej Brytanii, to jest zdecydowanie szersza gama możliwości, prawda?
My mamy bardzo małą gamę.
Na przykład wykonują badania USG chociażby, tak? Ciężarnych, położne w Wielkiej Brytanii. Mhm. Badania USG technicy elektroradiologii wykonują tam też, prawda?
W Polsce nasze położne mogą wykonywać USG, ale muszą ukończyć dodatkowe szkolenie podyplomowe. I dotyczy to tylko i wyłącznie ciąży o przebiegu fizjologicznym. Natomiast jeżeli pojawiają się zmiany patologiczne, taką ciężarną należy przekazać do lekarza.
Mm-hmm. Jak pani zdaniem te propozycje, na ile one są w ogóle realne, że one wejdą w życie? Te propozycje dotyczące szerszych kompetencji dla pielęgniarek, to my jesteśmy w takim miejscu, ten system zdrowia nasz, że to jest nieuniknione, to jest potrzebne. Czy to będzie o to jakaś wojna na górze o te kompetencje z innymi grupami zawodowymi?
Nie patrzę na to w ten sposób. Jeżeli my myślimy o bezpieczeństwie pacjenta, a w tym bezpieczeństwie jest pierwszy punkt, skrócenie dostępu do świadczenia medycznego, to my powinniśmy zrobić to jak najszybciej. Szczególnie zacząć od podstawowej opieki zdrowotnej. Tam, żeby czekał na to pierwsze, powiedziałabym, badanie przesiewowe. Czyli żebyśmy pogrupowali sobie pacjentów, czy ten pacjent potrzebuje dalszej diagnostyki, czy możemy go już tutaj na tym pierwszym etapie przez pielęgniarkę powiedziałabym obsłużyć, tak? Ale my też mamy taki produkt, który funkcjonuje na świecie, to się nazywa pielęgniarka zaawansowanej praktyki. I tutaj przygotowujemy się też do takich osób najlepiej wykształconych, które właśnie przejęłyby ten pierwszy kontakt z pacjentem.
Gdzie byłoby ich miejsce w systemie? W POZ-cie czy w jakichś...
W POZ-cie i w szpitalach.
Miejscowościach, gdzie na przykład nie wiem, nie ma lekarzy, czyli ta pielęgniarka był wysokie, jak pani pewnie nazwała,
zaawansowanej
praktyki, to to byłby taki ktoś jak felczer kiedyś? Coś w tym stylu? Jak to wytłumaczyć?
Można to sobie tak wyobrazić, tak. Natomiast tam się dookreśla szczegółowo zakres kompetencji i zazwyczaj, jak patrzę na historyczne funkcjonowanie tego na świecie, to najpierw objęło to lecznictwo ambulatoryjne, czyli tam, gdzie mieliśmy braki lekarzy, tam, gdzie dostępność była kiepska, ale dzisiaj jest to zarówno lecznictwo zamknięte, jest to na oddziałach klinicznych, są to osoby w POZ-cie, ale w opiece paliatywnej, w opiece długoterminowej, to jest leczenie ran. To są wydzielone obszary działalności, tam gdzie mamy właśnie te dłuższe kolejki, gdzie są te nisze do wypełnienia w systemie, czyli każdy kraj...
Albo mamy epidemię na przykład, tak? I potrzeba szybko dużą liczbę osób przyjąć, bo jest epidemia w cudzysłowie, no na przykład zwiększoną liczbę zachorowań na jakieś przeziębienia, grypy i tak dalej i trzeba po prostu osłuchać tych ludzi, wypisać leki i wystawić im zwolnienie lekarskie chociażby, tak?
Tak, ale to są pewne okresowe zjawiska, tak. Gdzie należy wzmocnić te system. Obszary, tak? Mhm. Natomiast to ma być praktyka ciągła, czyli my się dzielimy swoimi kompetencjami, tak samo jak pielęgniarki przekazały część swoich działań opiekunom medycznym, prawda? Bo oni są w stanie je dobrze zabezpieczyć. Czy lekarze swego czasu przekazali ratownikom medycznym? I okazuje się, że to też dobrze
funkcjonuje.
Działa. Tak samo tutaj chcemy skrócić czas oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne poprzez prowadzenie pielęgniarki przygotowanej celowo do określonych zadań. I tutaj jest mnóstwo też dowodów naukowych mówiących, że takie zmiany bardzo dobrze robią systemowi opieki zdrowotnej. Po pierwsze są niższe koszty, bo zazwyczaj mniej płacimy pielęgniarce niż lekarzowi, ale też i lekarze są bardzo zadowoleni, dlatego że te działania, które są dość rutynowe, tak, powtarzające się, są przejmowane przez pielęgniarki, a oni skupiają się na przypadkach trudniejszych, bardziej wymagających szerszej wiedzy medycznej.
Jak będzie teraz przebiegać praca zespołu, którego pani jest członkinią, tego zespołu ministerialnego? Kiedy ma szansę, mają te prace szansę się zakończyć i powstanie taki jednolity system tych wskaźników? Kiedy to wejdzie w życie? Kiedy w ogóle, jak wy szacujecie, oceniacie, czy są jakieś daty końcowe wskazane przez Ministerstwo Zdrowia na przygotowanie tego projektu?
Ministra zdrowia dała nam 2 miesiące na przygotowanie wskaźników, więc bardzo krótki czas i z tego jednoznacznie wnioskuję, bo jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, że zależy ministerstwu na tym, aby te wskaźniki wprowadzić do systemu. Jak najszybciej.
I teraz, jeśli one zostaną wprowadzone, to jak to będzie monitorowane w tym momencie? To znaczy, czy... te braki kadrowe w Polsce, w zawodzie pielęgniarki i położnej nie spowodują tutaj problemów. Różne systemy informatyczne, w jakich pracują szpitale, bo są różne oprogramowania, prawda? Trzeba będzie... też jakość kształcenia w zawodzie pielęgniarek jest różna przecież. To będzie trzeba gdzieś raportować. Jaki wy macie pomysł na to, żeby później z tych wszystkich danych z placówek stworzyć jakiś raport, który coś powie nam, prawda? Bo kogoś do kogoś będziemy porównywać, owszem, ale kto to będzie robił i na jakiej zasadzie, to wiadomo.
Każda
już?
Placówka i dzisiaj ma obowiązek raportowania danych, prawda? I o liczbie zgonów, zakażeń, o różnych rzeczach. Tyle, że powiedziałabym, nie zawsze
ale do kogo
wszyscy
to
robią
to
samo.
Do wojewody,
do organów założycielskich, tak? Ale jednocześnie do ministerstwa, tak? Tak? I tutaj już są decyzje na poziomie ministerstwa, jeśli chodzi o przekaz tych danych.
Ja się tak zastanawiam, bo ta jakość kształcenia w zawodzie pielęgniarek jest też przecież różna. Mamy różne szkoły od uczelni wyższych, które kształcą takich uczelni jak Gdański Uniwersytet Medyczny. Mamy całą masę szkół zawodowych, można tak nazwać je, tak, które uczą właśnie na poziomie licencjatu. I w systemie cały czas właśnie dużą liczbę pielęgniarek, tych, które są pielęgniarki dyplomowanymi, tak? Pielęgniarkami dyplomowanymi. Teraz, czy można tą efektywność będzie dobrze zmierzyć, jeśli na przykład w szpitalu powiatowym na danym terenie, no nie wiem, będzie jedna pani z tytułem magistra pracująca i cała reszta zespołu to będą pielęgniarki o tym niższym statusie zawodowym wykształcenia. A trzeba będzie szukać drugiego takiego samego oddziału, żeby porównać, żeby też była tylko jedna z magistrem, żeby te dane nam wyszły prawidłowe. Ja tutaj tego nie mogę za bardzo zrozumieć. Jak wy chcecie to zrobić, żeby właśnie to były rzetelne badania?
Pani redaktor, właśnie o to chodzi.
Nie krzywdzące nikogo, prawda?
Właśnie te różnice w kompetencjach pielęgniarek będą wychodziły dzięki ocenie tych wskaźników. Dlatego, że te wskaźniki są wskaźnikami klinicznymi. To, co uzyskuje pacjent. Jeżeli zespół nie będzie dobrze przygotowany, będzie miał niskie kompetencje.
Może być niewykształcony, na przykład na poziomie pielęgniarek dyplomowanych, ale bardzo doświadczonych, które będą miały lepsze te wskaźniki niż młode dziewczyny, które przyszły z tytułem magistra do pracy, prawda?
Tak.
Też taki można.
I to porównamy i zobaczymy, co nam wyjdzie. Właśnie o to chodzi, że bez względu na to, jaką będziemy mieli strukturę pielęgniarek, tak, będziemy mogli porównać wskaźniki kliniczne.
Co się liczy, czyli liczy się też staż zawodowy,
bo do tej
prawda?
Pory my liczymy liczbę, dyplom, tak, a nie liczymy jakości. Mhm. I tu jest, my mamy tylko jeden wskaźnik, poziom satysfakcji pacjenta, który nie oceni nam jakości, tak, terapeutycznej, klinicznej. Więc mając te wskaźniki, jesteśmy w stanie to pokazać, że zobaczcie, ten zespół osiąga takie efekty.
Pani zdaniem trzeba będzie zmieniać programy nauczania zawodu pielęgniarki, jak już będą te wskaźniki, bo może pojawią się takie rzeczy, które w tej chwili nie są ujęte i nie we wszystkich, powiedzmy w uczelniach, które pracują we współpracy ze szpitalami klinicznymi czy innymi akredytowanymi placówkami, to może zupełnie inaczej wyglądać, a zupełnie inaczej może wyglądać, jeśli jakaś szkoła wyższa kształcąca pielęgniarki pracuje ze szpitalem, który takiej akredytacji nie ma. Więc liczyć się będą też programy nauczania, które powinny być ujednolicone. Ja sobie tak zakładam, że mniej więcej powinny chyba być, bo bez względu na to, gdzie ktoś kończy i tytuł licencjata uzyskuje, no jakieś umiejętności powinien podobne posiadać, prawda?
Same standardy kształcenia są takie same w całej Polsce i w każdej uczelni, bez względu na to, czy jest to uczelnia publiczna, niepubliczna, akademicka, czy wyższa szkoła zawodowa. Natomiast sposób, kadra, zaplecze, to tym się różnimy. Więc uzyskiwane kompetencje dlatego mogą się różnić. I jednym z podstawowych wskaźników, który mówi o ocenie kompetencji pielęgniarskiej, to jest zalecenie organizacji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Rada Pielęgniarek czy WHO, że po skończeniu studiów pierwszego stopnia powinien być centralny egzamin dla pielęgniarek. Tak jak jest LEK dla lekarzy, tak samo wszystkie...
Nie ma teraz.
Nie ma. Nie ma centralnego egzaminu, który by nam weryfikował, z jakimi kompetencjami, z jaką wiedzą wychodzą absolwenci. I to jest jedna z rzeczy, którą uważam, że powinniśmy zrobić.
To może skomplikować jeszcze bardziej rynek pracy.
No moim zdaniem...
Ale podnieść z kolei jakby jakość,
zmotywuje,
prawda?
Szkoły do przestrzegania standardów kształcenia. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która jest bardzo ważna, o czym też rozmawia się ostatnio, to, że studia licencjackie pierwszego stopnia powinny mieć tylko formułę stacjonarną. Nie powinny być realizowane w systemie weekendowym.
Bardzo pani dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę. Przypomnę, że gościem była profesor doktor habilitowana Aleksandra Gaworska-Krzemińska, kierownik Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Zespołu do Spraw Wskaźników Efektywności Kompetencji Pielęgniarek i Położnych utworzonego przy Ministerstwie Zdrowia. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski i prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.